Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, późno popołudniowo-piątkową porą, dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd dzisiaj, z kim, o kim usłyszymy?
Dzisiaj opowiem wam o Romach, Cyganach w pierwszej Rzeczpospolitej, oczywiście szczególnie w Polsce i Ukrainie. Pokażemy, jak ważne w tej historii były Karpaty, tam się będziemy długo. Wielki Step też, Bałkany. Oczywiście podważymy różne stereotypy, będzie multikulti, pojawią się mieszanki niemiecko-francuskie, które stały się polskimi, ale oprócz tego naszym bohaterem na pewno będzie pan Piotr z Rotenbergu, rycerz hrabia z Małego Egiptu, Filistyn.
Z Małego Egiptu.
Z Małego Egiptu.
Filistyn.
Filistyn. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Tak. Więc w tym odcinku odkryjemy przed wami kogoś, kogo pewnie nie znacie, a jak zobaczycie, który miał bardzo szerokie horyzonty i odwiedził bardzo wiele miejsc. Na, że tak powiem, podróżował na dużych dystansach ze swoim taborem, nie używając Wizera, Ryanaira i innych tanich linii lotniczych.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Dla wszystkich, którzy interesują się historią, tutaj możemy z Pawłem zapowiedzieć, że mieliśmy tak zwane koaldacje, trudne rozmowy.
Trudną rozmowę.
Nie, no aż tak, no już Pawle, nie przesadzaj. No,
zaprosiło nas na tę rozmowę nasze kierownictwo.
I kierownictwo, tak. Tak jak nie chciałbym tutaj nawiązywać do naszej polityki, bo to nie jest najprzyjemniejszy temat. My
było
się trzymamy historii. Tak.
Kierownictwo było zasadnicze.
Tak, więc generalnie będziemy szlifować ten, jest, teraz będziemy potwornie bezkrytyczni wobec samych siebie, ten nieoceniony diament, tą perłę, którą jesteśmy, będziemy szlifować. Niczym w Antwerpii.
Aż iskry będą.
Hasydzi.
O tym był jeden z naszych odcinków, tak. I wystarczy, że...
Więc będziemy, tak, generalnie, słuchajcie, ma być tak, że ma być pień, gałęzie i dbamy o gałęzie.
Nie, to dbamy jest o pień.
Tak, ale o gałęzie też.
Jeśli
one są, ale nie za dużo.
Jeśli kierownicy nas słucha, to się łapie za głowę, mówią, tak. Oni nic nie zrozumieli.
Nie, dobrze, nic słuchajcie, nie damy radę. Generalnie wszystkich, którzy interesują się historią, gorąco zachęcamy do słuchania nas. Po drugie, wszystkich, którzy nas obserwują, niech nas słuchają. Jak nas słuchacie, to nas obserwujcie. Jak nas obserwujecie, to nas słuchajcie, żeby się te dwa zbiory zlały i stworzyły jedność. Niczym ten pień.
I polecajcie znajomym,
dąb,
rodzinie, bliższej, dalszej,
Polski.
Dokładnie. Sąsiadom.
Propagujcie, prowadźcie działalność prozelicką, misyjną. Nawracajcie, tak. Idźcie i
to
nawracajcie.
Pani nie słucha babla? Tak. Co za wstyd. Można w ten sposób do sąsiadki na przykład się
odezwać. Zachęcamy was gorąco, a my zajmiemy się też PR-em. Oprócz tego, to nie znaczy nie my, nasze kierownictwo.
Wracamy na tabor.
Tak, wracamy do taboru.
Do taboru.
Tak, więc słuchajcie, podstawowe informacje. Romowie, Cyganie, żeby to wyjaśnić, my się nie bawimy w jakieś te dyskusje o politycznej poprawności, niepolitycznej poprawności. Wszystko wam będziemy tłumaczyć z założeniem, że słowo gypsy, więc będące w języku gypsies, liczba mnoga, w języku angielskim jest stosowane, jeśli chodzi o bardzo poważne, prestiżowe instytucje zajmujące się, mamy cyganologię też, właśnie Romami, którzy są oczywiście bardzo zróżnicowani. Mamy też ludzi, którzy są pochodzenia romskiego, nie czują się Romami, tak?
Czują się Cyganami.
Czują się Cyganami albo czują się członkami najróżniejszych innych narodów. Opowiadaliśmy wam o tym, ale teraz nie wiem, w którym podcaście będziemy. To też jest nowa zasada, że będziecie w naszych podcastach.
W opisie.
Tak, w opisie będą
mieli
tak,
link.
Linki.
Jeśli trzeba będzie coś skonfrontować z przeszłością, to
powrót
po prostu,
do przeszłości. Tak. Bo pamiętajcie, słuchajcie nas, bo my jesteśmy po prostu nieśmiertelni. Tak można powiedzieć.
To
my
prawda.
Się nie zużyjemy, my mamy datę ważności do końca świata, jeden dzień dłużej.
Czyli
więc
w największym skrócie, część społeczności romskiej określa siebie słowem Cyganie, część społeczności cygańskiej określa się słowem Romowie, więc nie jest to sprawa jednoznaczna.
Tak, to nie chodzi o to, że ja odrzucam polityczną poprawność, bo u nas to jest w Polsce bardzo popularne. Nie, ja nie mam takich problemów. I nie będę używał określenia Rom, tylko Cygan. Nie. Będziemy je stosować czasami wymiennie, czasami nie. Czasami będziemy się odwoływać do źródeł. Plus oczywiście, proszę Pamiętajcie, że to, co my staramy się zrobić, to pokazać, że to nie jest jakaś monada zamknięta, to było z Leibnica taki filozof niemiecki, tylko że ta społeczność żyła oczywiście często obok, ale jednocześnie, będąc bardzo zróżnicowana, mieszała się z innymi wspólnotami etnicznymi, religijnymi i tak dalej. No, mówią w bardzo wielu językach różne religie i tak dalej. Okej.
Gdzie jest punkt wyjścia?
Punkt wyjścia Bałkany w Europie. Połowa IX wieku. Wiemy, że migracja z Indii przez Iran, Anatolię i następnie z wschodniej Anatolii, to jest w ten sposób, że to jest mniej więcej połowa IX wieku, wtedy, kiedy są przymusowe deportacje, które robi Bizancjum Ormian, to tak samo w ramach tych deportacji z Anatolii Wschodniej do Bałkanów Wschodnich trafiają w połowie IX wieku Romowie, czy też Cyganie. I stamtąd, tak samo jak Ormianie ruszą na północ, to ruszą też na północ Romowie. Ale na to poczekajmy. Teraz tak, etymologia, te terminy. Jak pojawiają się w Europie, to pojawia się też takie powszechne przekonanie, że są z Egiptu. Tak, stąd nasz, prawda, pan Piotr, z małego nawet Egiptu. Stąd nazwa gypsy, żyton, jak kojarzycie też papierosy, tak? Gitano i tak dalej. Określenie cygan pochodzi najprawdopodobniej od nazwy takiej sekty Acyganoi po grecku, znanej w Bizancjum i tutaj w źródłach, co możemy się o nich dowiedzieć. Wędrowne wróżbiarstwo, magia, zaklinanie węży, leczenie ukąszeń węży, tradycyjne znachorstwo i sporządzanie trucizn. Paweł, się przestań śmiać, nie, bo to jest medycyna.
Rozumiem, że tak? Ten rodzaj przedsiębiorczości jest mile widziany.
Jest też alternatywna etymologia i tutaj to, co my bardzo lubimy, tygryski najbardziej, no to oczywiście, że jest to słowo pochodzenia turkijskiego i trafiło poprzez słowiańskie i oznaczało biedny, ubogi, z języków takich kipczacy, czyli znamy połowcy, kumanowie, to w wielu podcastach się pojawiali.
Czyli na wróżbiarstwie i magii się nie zarabia dużo.
I byli też na Bałkanach, oczywiście też u Węgrów byli, bo macie słowo węgierskie, które właśnie jest cygni, które często się wymawia cigani, chyba tak, zubożały, biedny w języku węgierskim, z tą właśnie etymologią kipczacką, czyli turkijską, z Wielkiego Stepu i Bałkanów. Rom, po prostu w języku romskim, który jest językiem językami, bo wiem, że nie ma jednego, indoeuropejskim, znaczy człowiek, mężczyzna. Za to. Tutaj jest prosto. I teraz tak, kiedy zaczynają migrować? XIV wiek. Z Bałkanów na północ, do Europy Środkowej, Karpatami, Rumunia i Węgry, ale oczywiście ruszają też, będziemy wam o tym trochę opowiadać, bo jak zobaczycie Polska i Ukraina, Rzeczpospolita, to będzie takie miejsce, gdzie jakby ci, co ruszyli z Bałkanów, rozeszli się po świecie i tu się znowu spotykamy, nie na Bałkanach, bo ruszyli też oczywiście.
Gdybyśmy serial robili, to by nosił tytuł Do zobaczenia w Polsce.
Ojej. To tak, taka, tak, i oczywiście to by chyba Ministerstwo Kultury i Turystyki by nas bardzo... Sportu i Turystyki.
Na Bałkany w IX wieku i tak, w XIV...
ruszają dalej i ruszają tak XV wiek, są do Hiszpanii, do Francji, też do Niemiec i do nas, i przez potem Polskę, Litwę, do Rosji. I potem będą z Rosji wracać, z Niemiec do Polski. Kolejna, bo będą wypędzani. Będą przychodzili z południa, czyli z każdego kierunku świata w pewnym momencie do Rzeczpospolitej będą trafiać Cyganie. Północ, południe, wschód, zachód. I to by było dopiero problem, żeby zapewnić bezpieczeństwo.
I kontrolę nad granicami.
Dokładnie. Ale jesteśmy złośliwi. Tak?
Trochę, ale tak, zachowujemy na pokaz. Poziom, na pokaz.
Tak, no więc tak. Na pewno, jeśli chodzi o pierwszych Cyganów, którzy docierają do Polski, Ukrainy, to mamy korelację z migracją Wołochów, czyli romańskich pasterzy.
Łukiem Karpat.
Łukiem Karpat. Wielokrotnie wam o tym opowiadaliśmy. I posłuchajcie starych podcastów. Będzie link. No i to jest tak, po czym to można pozwać? Nazwy wsi, rozmieszczenie wsi cygańskich, i specyficzne wyroby cygańskie, szczególnie dotyczące oczywiście zajęć takich kojarzonych z cyganami, czyli na przykład kowal. O tym wiesz, że jest to przysłowie, o tym, co z kowalem i tak dalej. A to jest bardzo, to wtedy było naprawdę know-how. Przypominam, bycie kowalem to była naprawdę
sztuka
i to był bardzo wysoki poziom rozwoju technologicznego, jeśli chodzi o cyganów. Jednak co można zauważyć, że to się dzieje, ten proces migracyjny wolniej, nieco później i nie tylko szlakiem wołoskim, bo przychodzą też nie wzdłuż Karpat, tylko przez nizinę
panońską,
przez Węgry i potem wchodzą przez Karpaty. Tak? Więc najstarszy przypadek, że mamy w źródle historycznym potwierdzony, to jest rok 1401 w Polsce. Ten Kazimierz Krakowski, tam informacje są właśnie o cyganie, prawdopodobnie przybył z terenów Rumunii, czyli właśnie szlakiem karpackim. I następnie mamy 1405 rok, księgi we Lwowie, Piotr Cygan. I na początku XV wieku to najbardziej w sumie w źródłach ich spotykamy informacje Lwów, Sanok, czyli widzicie to znaczenie Karpat. Imiona na przykład są Miklasz, Wasyl. Bo co się dzieje? Ten ślad węgierski i ślad tego, że ta ludność romańska, ona się będzie slawicyzować. Będzie się stawać Ukraińcami, Słowakami, Polakami, Czechami. Tak? I to podobne zachodzą procesy wśród ludności cygańskiej, romskiej. I oprócz tego, że mamy migrację, to mamy grupę bardzo zróżnicowaną, bo mamy typ życia nomadyczny, półnomadyczny i osiadły. Mamy ludzi, mamy też ludzi naprawdę bogatych. Mamy informacje, że mają parcele przy rynku we Lwowie. Mamy mieszczan, cyganów. Mamy nawet, i to nie tak, że nieliczne, tylko sporo, że można znaleźć rodziny szlacheckie. Drobnej szlachty i średniej szlachty.
Jakie oni są wyznania?
No zależy, no czasami są prawosławni, czasami są rzymskimi katolikami, zależy gdzie się mieszka, drogi Pawle. A tam na dole, no to wiadomo, że mamy też muzułmanów, tak, w Imperium Osmańskim. Zaraz o tym do tego wrócimy. I czyli opowiemy wam w następnym podcaście właśnie o tych ruchach migracyjnych. My skupiamy się na tym najważniejszym regionie, czyli szlaku wołoskim i Karpatach. Ale oczywiście w XVI wieku i śledzimy dokumenty. To jest oczywiście o tyle problematyczne, że to inni piszą o cyganach, a nie cyganie o sobie. Bo mamy kulturę oralną versus tą cygańską versus pisaną. I w XVI wieku taki najbardziej oryginalny i kompletny zespół dokumentów to dotyczy grupy wędrującej po Rzeczpospolitej i krajach ościennych, czyli naprawdę wielki zakres terytorialny, akta związane z imieniem naszego bohatera Piotr Rotenbergu, rycerz, hrabia, filistyn z Małego Egiptu. Więc mamy, pochodzi skąd? Z Niemiec. To jest ta druga, co mówiliśmy. Przychodzą też z zachodu. I on zaczyna właśnie góra, dół podróżować po wschodnich terenach Unii Polsko-Litewskiej. I mamy na przykład, co możemy zobaczyć, że jest daleko, hen daleko na Litwie dzisiejszej w Janiszkach i stamtąd rusza i po 3 latach to jest ponad 1000 kilometrów na południe, spotykamy go na Podolu. 14 sierpnia 1545 rok, Hieronim Landskoroński, starosta Skały na Podolu, nad Zbruczem w dzisiejszej Ukrainie, obdarował Piotra z Rotenbergu listem. I w tym liście następuje awans społeczny Piotra. Piotr zostaje określony tak, urodzony Piotr, hrabia z Rotenbergu z Małego Egiptu. Został hrabią Piotr. Ja nie żartuję. Landskoroński mianuje Piotra hrabią. I tutaj co widzimy? Handel. Czymś handlują szczególnie? Końmi. Kowal podkuwa konie. Konie też oczywiście są bardzo ważne. I dokument został wystawiony 14 sierpnia, czyli w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. A właśnie w tym dniu, co się dzieje na Skale? W Skale, dokładnie. Wielki Jarmark Koński. W Janiszkach też był Wielki Jarmark, czyli jak spojrzymy na mapę i będziemy stawiać sobie pineski, to Piotr przesuwa się razem z taborem i handluje końmi.
Dlaczego on jest filistynem z Małego Egiptu?
Egipt to właśnie ta opcja, że prawda, Egipcjanie i potem mamy tą historię, że też ten Mały Egipt się znalazł w Europie, jak się przeniesi. Tak? Natomiast druga sprawa, no to bardzo dobrze, drogi Pawle, filistyn, no robi się problematycznie, bo to widać taką tendencję. Ludzie, którzy mieszkają w Unii Polsko-Litewskiej i prowadzą osiadły tryb życia i są potomkami tych dawnych przybyszy, którzy pojawili się na początku XV wieku, to o nich się mówi cygan. I paradoks jest taki, że to ma wówczas pozytywną konotację. Bo na jej tle tym negatywnie jest Filistyn, który przybył właśnie z Egiptu. I przypominam, że Filistyni byli ludem, który walczył z Izraelitami. To ten Dawid i Goliat, i to jest ten zły Filistyn, Palestyna, przypominam teraz i tak dalej. Obcy, wędrowca, tak, ten, który się porusza. Więc tutaj mamy negatywną konotację i negatywne treści, stereotypy związane z Filistynami. Ale z drugiej strony można powiedzieć, ale moment, ale pan Piotr, no hrabia. Rycerz, hrabia.
Filistyni się nie pojawiają na tym filmie.
Zakładam, że bycie Filistynem, oprócz tego, że oczywiście konotacje pewnie negatywne, ale jeśli się było Filistynem takim jak pan Piotr, który zakładam, że na tych jarmarkach po tym handlu to najdelikatniej mówiąc miał wypchane worki pieniędzy i kieszenie po prostu talarami.
To można do niego mówić panie hrabio.
Panie hrabio Filistyn.
Na filmie Jima Jarmusza jest obawa przed Filistynami. Pamiętam, że siedzą w lesie przy ognisku i jeden drugiemu mówi, gdy Filistyni byli najgorsi. I posługują się Pismem Świętym wtedy, czytają.
A propos Biblii jeszcze, drogi Pawle, i w związku z kulturą cygańską, to też zachodzi bardzo ciekawy proces, też znalazłem wspaniałą informację, no że z Indii cyganie przenieśli pewne elementy wierzeń hinduistycznych, na przykład no Kali, ta inkarnacja ważna w bogini i tak dalej, no to została połączona z tą Matką Bożą u nas. Tak, one się, tak jak pamiętacie podcast o wudu i połączeniu Matki Bożej z Jasnej Góry z wudu, to tutaj też to zachodzi, tylko na kierunku nie te, można powiedzieć, Indie zachodnie, tylko Indie wschodnie, żartobliwie. I teraz tak, oczywiście wkraczają nasi bohaterowie od naszego podcastu do polskiej literatury. Marcin Bielski, historyk i renesansowy poeta, który uczestniczy w walkach z Tatarami w latach 20-30. W 1531 walczy pod Obertynem z Mołdawianami, z Wołochami, z Piotrem Rareszem, wielki tryumf polskiego oręża. Walczy pod rotmistrzem Stanisławem Balickim, o którym napisał tak, acz w lecie zaszły był, ale na sercu nic. To znaczy, że stary, ale jary. W jakim skrócie. I z jednej strony on patrzy na cyganów tak. No, przyszli z Bałkanów, Imperium Osmańskie, trzeba uważać. Możliwe, że to szpiony są tureckie. Ale z drugiej strony pisze tak. Widząc wielkie złodziejstwo przez łotry cygany, osadzajmy je w polach od tatarskiej ściany. Zbudowawszy im twierdzę dla tych łotrów, dla swych zachowania, niechaj by tatarskiego strzegli przebywania, czyli żeby przeciwko Tatarom żywnością je opatrzyć, twierdzę, przyjdzie im to snadnie zdobywać się na konie, Tatarom niech kradnie.
Czyli, genialne.
Przesuwamy.
Genialne.
Tutaj kradni. Tutaj są wielkie stada koni i okradaj Tatarów. W 1624 roku Sejm RP wypowiedział się przeciw gościnie dla wędrujących, nomadycznych, pasterskich, Wołochów, Serbów i oczywiście przywołano rozporządzenia skierowane wobec cyganów. Więc widzicie, że to jest ten szlak wołoski i że cyganów łączy się też i też jeśli chodzi o różne grupy cygańskie, to opowiemy wam w następnym podcaście. Mamy grupy właśnie wołoską, mamy grupę, która ma w nazwie serbska, tak? Więc można powiedzieć, następował ten proces przenikania się.
Ale ty myślisz, że to dlatego, że to właśnie, czy jak to wyglądało? To znaczy, że na przykład oni mogli używać języka serbskiego, a tam...
Nie, czy... że pochodzili stamtąd, mieli taką nazwę i oprócz tego przemieszczali się razem z tymi pasterzami. Jak wiesz, to było też często tak, że no, oczywiście my jesteśmy potomkami Sarmatów. Jesteśmy wspaniałym, nomadycznym, stepowym, potężnym ludem. Ale no, okazuje się, że jak już osiedliśmy, to mamy problem z akceptowaniem, że ktoś jest taki mobilny. Siedź w miejscu, robaki, wiesz gdzie masz, tak? No niestety. XVII wiek, 42 dokumenty w Rzeczpospolitej o cyganach, w tym 31 tereny wschodnie Rzeczpospolitej. bo tam się najbardziej, co oczywiście przemieszczają się po całej Rzeczpospolitej, ale tam ich najwięcej spotkamy, skupiska we wschodniej, w tym szczególnie ten południowy wschód, czyli tereny Podkarpacia, Małopolski w dzisiejszej Polsce i Ukraina. I pogranicze do dzisiaj, ten region w Ukrainie, gdzie mamy ich duże skupisko, no to, to oczywiście nie jest przypadek, Zakarpacie, graniczące z Rusią Czerwoną. I ci ludzie sobie przechodzili przez góry. I teraz tak, Rom, określenie po raz pierwszy pojawia się, i to też jest ważne dla wszystkich Romów, historycznie takie, wiesz, pierwsze przypadki, 1642, gdzie? We Lwowie. I tutaj mamy spór pomiędzy Stanisławem Gorczycą i Pawłem Romem. W tym znaczeniu etnicznym. Gorczyca domaga się zwrotu tam jakiejś kwoty, której jest mu winien ojczym Pawła, Chrycko, cyganik. Chrycko, żeby nie było wątpliwości, imię rusińskie, ukraińskie. I jak jesteśmy na Ukrainie, no to oczywiście Wołyń. I na Wołyniu mamy Kowel, bardzo ważny dokument. Słuchajcie teraz tego. 1694, ważny dokument dla historii cyganów. Chrychor i Wasyl, cyganie nazwani właśnie wołoskimi, zostają napadnięci na cyganów węgierskich, prawdopodobnie pochodzących z Siedmiogrodu. Znaczy, jeszcze osmańskiego.
Węgierscy cyganie napadli na
wołoskich. No odwieczny konflikt między, wiesz, Rumunami i Węgrami przeniósł się do rodziny do świata cygańskiego, ale wśród na przykład tych cyganów węgierskich jest pan, który ma na imię Arsen. No to jest imię greckie, żeby wam zamieszać. I co oni kradną? Turecki turban i 3 karmazynowe kontusze. Pan Chrychor i Wasyl stracili turecki turban i 3 karmazynowe kontusze. No poważna sprawa, drogi Pawle, to takie kontusze to nie chodzą piechotą. No, w 1652 mamy potwierdzonego w źródłach historycznych z imienia pierwszego króla cygańskiego, bo ustanowiono takie stanowisko, tytuł. Idea przychodzi z Siedmiogrodu i Węgier, tak? Wówczas osmańskich, i ten w większości mamy Matiasz, węgierskie imię, Rom skąd? Z Sanoka. No to tereny dawnej Rusi, południowo-wschodnia Polska. W XVIII wieku głównie dokumenty o cyganach znajdujemy w regionie Biecz, Nowy i Stary Sącz. Zaraz na południe od tych terenów wiemy, że mieszkali liczni, to były tereny głównie łemkowskie właśnie. I to są te czasy, kiedy znika z mapy świata Rzeczpospolita, ale oczywiście nie znikają nasi bohaterowie. Co więcej, pierwsza połowa XIX wieku, no pojawiają się poważniejsze prace, już takie historyczne, dotyczące cyganów. Teodor Narbut, Ignacy Daniłowicz, o którym wam kiedyś opowiadaliśmy, syn księdza grecko-katolickiego spod Bielska Podlaskiego. To są te tereny tożsamościowo pogranicze, to ukraińsko białoruskie i też oczywiście z Polakami. No i oczywiście współtwórca Konstytucji 3 maja, Tadeusz Czacki, on też pisze o cyganach. Pochodząca rodzina oryginalnie z Wielkopolski przeniosła się na Wołyń i bardzo się związała z Wołyniem. I no znowu nie przypadkiem, jak zdołaliście się zorientować, no to nie jest przypadek, że ktoś z Wołynia zainteresował się. I jeszcze pokażemy wam inne takie motywy w następnych podcastach z tamtych terenów. W literaturze polskiej, no to oczywiście jeszcze Wincenty Pol. I tutaj opowiadaliśmy wam o nim w tym kontekście, że od niego mamy upowszechnienie się terminu kresy, to kluczowe, prawda, pogranicze, gdzie są Kozacy, Tatarzy, Wołosi, bohater, Mohort, który jest grekokatolikiem, tak, ten całe to pogranicze, znowu ci Wołosi, tak. No więc on się sam urodził w Lublinie.
Wincenty Pol.
Wincenty Pol. Pochl się zapisywało nazwisko taty. No Niemiec, urodzony koło Reszla na Warmii, zaś mama, no Eleonora, rodzina francuska, spolonizowana. I to świeżutko spolonizowana. I on tak sobie podróżuje po Huculszczyźnie. Oj, na Huculszczyznę to była wielka moda i wśród Polaków i Ukraińców, taka, prawda, Podhale i Górale, koło Lwowa, tak, na południe. No i to są lata 60. i na przykład opisuje spotkania z, nazwijmy to, takimi bandami, gangami cygańskimi. To już tutaj znowu nawiązujemy do pana premiera trochę. Podczas jednego z nich, Huculowie, służą za bodyguardów, pilnują tych naszych wczasowiczów, którzy przyjechali. Wśród nich jest Wincenty. No więc nie pozwalają się tym cyganom zbliżać do siebie. No ale żeby tych cyganów tak nie po prostu siłą, przemocą odpędzić, no to przekupstwo jest stosowane. Wódka, tytoń węgierski, konsumpcja barana. Nie wiem, czy sam bym się na to wszystko nie skusił. Tutaj możesz oczywiście, drogi Pawle, nawet związać do alkotubek jakiś produkt placement, ale patrz, wiesz, że ale za to się traci stanowisko.
Tak, ale patrz, że w ogóle tego nie robię. Za to jestem.
I bardzo ciekawy. Dobrze.
Ale jak to się skończyło?
Wychowaj się wreszcie. No jak się skończyło? No, głośna, hałaśliwa orkiestra, stary cygan z niedźwiedziem, tańczy różne cuda i tak sztuczki. No więc... potem cyganie zaczynają udawać, że tyle wypili, ja już nic nie rozumiem i tak dalej. No więc tamci niestety muszą, Huculowie uznają, że trzeba pogonić. Przypominam, że sami Huculowie to są właśnie potomkowie Wołochów.
Czyli setki sama lat nazwa wcześniej. Hucu
rozbójnicy, tak. Razem przyszli, no, upraszczając trochę. No ale no, jest opcja, dlaczego odganiam cygana, bo ma niedźwiedzia, a niedźwiedź straszy konie. No. Proszę wziąć tego niedźwiedzia stąd, bo nie, mi się koń wystraszy.
Proszę niedźwiedzie na smyczy. No.
I wczasowicza zje, tak? Wyroby gliniane o tematyce cygańskiej znajdziemy bardzo liczne, ciekawe na kaflach, misach różnych właśnie od Huculów. I oczywiście to jest tak, że mamy takie motywy typu prowadząc niedźwiedzia w karczmie, grający muzykę, tak, na tych wyobrażeniach. Przypominam wam, że była wielka moda wśród Polaków i Ukraińców we Lwowie na Huculszczyznę, na ich sztukę, folklor, a były też grupy, są do dzisiaj grupy cyganów, które się nazywają cyganami huculskimi.
Po prostu.
Tak, czyli znowu mamy to pokrywanie się, tak? Bliskość. I teraz tak, jak jesteśmy przy muzyce karczmie, no to znowu trzeba tą muzykę zapisać. Ta muzyka, pamiętacie, jak opowiadaliśmy, że bez niej nie byłoby muzyki klezmerskiej. Że wielki wpływ na muzykę żydowską, między innymi z różnych rodzajów muzyki, miała muzyka cygańska. I ta muzyka klezmerska powstała tam właśnie na tym, to te tereny bardziej na południe, pograniczne, tak, Pokucie, Mołdawia, to właśnie tam. I tutaj mamy, no, bardzo ważne było, żeby zachować, zbierać te pieśni, zapisywać nutami. I tutaj olbrzymią rolę odegrał pan Izydor Kopernicki, który je zbierał w latach 70. XIX wieku. 100 tekstów zebrał około, pieśni w języku cygańskim. Wydał to po francusku. Znaczy już nie on, bo go nie było na świecie. Później to wyszło znacznie. To są głównie właśnie na przykład Podkarpacie, te tereny. I do dzisiaj niektóre są wykonywane, są w repertuarze cygańskim te piosenki, a sam Izydor, no to nasz człowiek, od razu go bierzemy i wynosimy na firmament. Można powiedzieć, że to powinien być drugi bohater naszego podcastu obok pana Piotra, ponieważ jest to Polak z Ukrainy, ukraiński Polak, urodził się w Czyżówce, to są okolice, tak, powiat Zwinogródzki, Ukraina. Antropolog, studiował medycynę w Kijowie, nawet można go nazwać ojcem antropologii polskiej. I następnie przez 12 lat lekarz wojskowy, walczył też na Krymie podczas wojny krymskiej. Prosektor w Kijowie, przy katedrze anatomii. Tam też wykładał anatomię porównawczą, a potem go rzucali jako lekarza na różne, i to pracującego w wojskowych lazaretach. Wołyń, koło Winnicy, Chersońszczyzna na południu, czyli zjechał Ukrainę wszerz i wzdłuż i zainteresował się bardzo też anatomią właśnie osób zmarłych. Badał również znaleziska różne archeologiczne. No oczywiście miał też ten okres, że powstanie styczniowe, no i tutaj okazało się, że jest patriotą i poparł powstanie, więc no trzeba było opuścić, mówiąc najdelikatniej, uciekać, zostać uchodźcą, Paryż, a następnie przez Bałkany, przez Serbię do Bukaresztu, do Rumunii. I znowu mamy ślad karpacko-rumuński. I tam właśnie nawiązuje, będąc w Paryżu, kontakty z współtwórcami współczesnej naukowej antropologii, tej fizycznej. Potem będzie między innymi wykorzystał to swoje zainteresowania do, jak odkryto grób królowej Jadwigi w katedrze wawelskiej, to on będzie prowadził badania jej szczątków. Tak? Badał czaszki kogo? Cyganów, Romów, więc nie tylko zbierał. Słowian. I teraz słuchajcie, to jest niesamowite, ludu Ainów. O nim zrobimy wam kiedyś podcast. Ainowie mieszkają Kuryle, troszkę Sachalin, albo mieszkali często, i Hokkaido. I są bardzo związani z Piłsudskimi.
To no tutaj właśnie.
Zostawiamy wam smaczki, ale dostał szkielety 8 Ainów od przyjaciela, od profesora Benedykta Dybowskiego, badacza Syberii, oczywiście światowej sławy uczonego. Więc, no mówiąc najdelikatniej, bardzo miał szeroki wachlarz zainteresowań czaszkami. Tak to określę. A oprócz tego, na szczęście zbierał też, obyście się go może trochę przestraszyli, zbierał też poezję i pieśni i baśnie cygańskie. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o kulturę cygańską, że dzięki temu się to zachowało. Kto był bardzo bliskim przyjacielem Izydora? Oskar Kolberg. Światowej sławy dla Polaków, bardzo ważny etnograf. I znowu Kolberg od koło brzegu, bo tata Niemiec z Mecklenburgii przyjechał do Warszawy i tak się dziwnie złożyło, że spotkał urodzoną w dzielnicy Bydgoszczy panią, która była znowu córką francuskich imigrantów. Co znowu mamy? Niemiec łączy się z Francuską i z tego związku rodzi się Polak. No trójkąt weimarski. Po prostu trójkąt weimarski. Mieszkał właśnie Kolberg u Izydora.
Kopernickiego.
Kopernickiego. Uczynił go spadkobiercą swojego dorobku naukowego, powierzając mu, że po śmierci powinien wydawać jego dzieła. I rzeczywiście dokończył pracę nad drugą częścią Chełmskiego. To są te ziemie wschodniej Polski, tak, Ruś dawna, gdzie aż tam doszli. Pamiętajcie też, Wołosi, nie tylko góry, oni ruszają na północ, docierają na Chełmszczyznę, Wołyń i tak samo Cyganie.
A to nie jest oczywista informacja, to co powiedziałeś. Tak. Jednak jest stereotyp taki, że...
Wołoch równa się, no ale tak jak Rumun nie mieszka tylko w górach, bo nie, wtedy miałby problem, duża część Rumunii by była niezamieszkana.
O góralach w Polsce się mówi, tak, że są potomkami Wołochów, tak, a nikt nie pomyślał, że oni dalej jeszcze poszli, tak, na północ.
Na północ, naprawdę, i też Wołyń. Oraz monografię Przemyskiego też wydał. Problem jest taki, że Izydor umarł rok później, więc i prawdopodobnie Kolberg go zaraził. Więc no, jeśli chodzi o powierzenie mu misji, wydawaj moje dzieła, mój dorobek, no to Izydor miał problem.
Gdzie masz maseczkę, Izydorze? Że,
dokładnie. Może miał.
Może miał.
Nie oceniajmy, tak, drogi Pawle. Nie rzucaj kamieniem. Kopernicki, jak widzicie, tak, ślad w Bukareszcie znajdziemy ważny, jego obecność w Bukareszcie i tam badania naukowe, wkład w rozwój nauki rumuńskiej. Oprócz tego no, napisał bardzo ważną monografię o góralach ruskich w Galicji. I na podstawie właśnie prac etnograficznych zbierał materiały, wyprawa naukowa i Iwan Franko, oj, wiele razy był na podcastach, wybitny ukraiński pisarz, stwierdził, że to jest pierwsze systematyczne opracowanie dotyczące Ukraińców mieszkających w Karpatach, naukowe. No to nie tak się mówi, nie w kij dmuchał?
Tak.
Tak, dokładnie. I teraz tak, to są, pamiętajcie, takie czasy, kiedy oprócz badań naukowych, takich etnograficznych, no to oczywiście Cyganie są obecni już w kulturze masowej poprzez prasę. To jest ten nowy świat. I widzimy takie dwa główne portrety Cyganów. Romantyczny i powiedziałbym zorientalizowany, odhumanizowany. Więc mamy coś takiego, że ta druga opcja polega na tym, że się pisze, że wykazują się tą azjatycką dzikością. Wschodni barbarzyńcy po prostu. Horda. Tak się ich określa. I to polska prasa, na przykład we Lwowie. I jeden z na przykład takich artykułów znalazłem, że pan odrzuca teorię naukowców, że oni są rzekomo
z Egiptu
przyszli. A dlaczego? No przecież widać, do Murzynów są podobni. I już. Więc
Polska publicystyka i dziennikarstwo nie uległy radykalnej zmianie od tamtych czasów.
Tak, znajomość świata, tak. No, nie chcemy się tu znowu pastwić.
Ale ciągle to robimy.
Taki już nas los, drogi Pawle. No i tak, jak zauważyłeś, zobacz, wróciliśmy do praojczyzny, tej mitycznej, do Egiptu. I tak zatoczyła nasza opowieść koło, a cykliczny charakter czasu to jednak Indie.
I puentą chyba...
I nie skończyliśmy jeszcze... tej tematyki.
Dalej, na taborze.
Na taborze będziemy, opowiemy wam w przyszłym podcaście o papuszy.
O! No więc to, co na początku mówiliśmy, to ja może ja powtórzę. Proszę wszystkim znajomym, bliższym, dalszym, rodzinie bliższej, dalszej, sąsiadom zareklamować nasz podcast, klikać, że się tam obserwuje i powiedzieć o papuszy za tydzień. Obserwuję. I że będzie za tydzień papuszy, no. Najsławniejszej polsko-romskiej, polsko-cygańskiej, cygańsko-polskiej, cygańsko-romskiej poetce, o której jest głośno. Znowu kolejna książka na ten temat. Oj, wyszła. Gdzie nas szukać? No jak zwykle, późno, popołudniowo-piątkową porą, za tydzień. Zapraszamy bardzo gorąco i proszę do nas pisać na adres babelmałpa.tok.fm. babelmałpa.tok.fm. Bardzo dziękujemy za list, którego niestety nie wydrukowałem sobie. A od naszego słuchacza, który tak się wsłuchał w...
Tak, on to jest...
Bable?
Nie, Lechistan jeszcze. Archeolog.
A że się dosłuchał Lechistanu.
Tak, jest Sabatajem Cwi i tak dalej.
Czyli my powinniśmy na końcu jednak zawsze umieszczać taki komunikat. Uwaga, produkt może być uzależniający. Bo nasz słuchacz tak słuchał tych babli, że aż w Lechistanie wylądował.
Czyli... Są takie podcastowe alkotubki, ten nasz Babel. Mhm,
trochę tak. Do usłyszenia za tydzień mówią...
Adam Balcer.
I Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.